Decyzje podjęte na szczycie Unii Europejskiej i prowadzone dyskusje odpowiadają interesowi Polski, powiedział po zakończeniu unijnego szczytu premier Mateusz Morawiecki. W trakcie dwudniowych obrad m.in. Polska oraz kilka innych państw unijnych zablokowały zapisy wniosków końcowych mówiących o dojściu Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Według nieoficjalnych informacji oprócz Polski były to Czechy, Estonia i Węgry. Szef rządu, odnosząc się do tej decyzji, ocenił, że to element walki m.in. o niższe koszty energii.
Nie można porównywać państw, które się świetnie mogły rozwijać przez 70 kilka ostatnich lat, do Polski, która dopiero od niedawna może rozwijać się w miarę naturalnie. I ta perspektywa historyczna musi być uwzględniona. I to właśnie o to przede wszystkim wczoraj apelowałem i to zostało wczoraj przyjęte. Przywoływałem na przykład kwestię tak zwanego protokołu z Kioto. Przekładając na język każdego obywatela, oznacza to tyle, że przyjęte przez nas wcześniej zobowiązania wykonaliśmy z kilkukrotną, pięcio, sześciokrotną nawiązką. To znaczy zdecydowanie więcej osiągnęliśmy w celach klimatycznych niż to, do czego się zobowiązaliśmy.
Premier dodał, że Polska zgadza się z różnymi priorytetami, ale jednocześnie pokazuje, jak wiele do tej pory wykonała, jak wiele już do tej pory polityka klimatyczna Polskę kosztowała. Mateusz Morawiecki nawiązał też do przyjętej na szczycie tzw. agendy strategicznej Unii na najbliższe 5 lat. Zaznaczył, że zostały w niej ujęte kluczowe dla Polski tematy, w tym pogłębienie wspólnego rynku. Premier odniósł się także do dyskusji o obsadzie najważniejszych stanowisk unijnych. Podkreślił, że w trakcie szczytu żaden z kandydatów wiodących nie uzyskał większości. Szef rządu dodał, że w najbliższych dniach planowane są liczne konsultacje bilateralne i multilateralne. Czeka nas zmiana prawa zamówień publicznych. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.
Nowy projekt prawa zamówień publicznych to odpowiedź na coroczne zmniejszanie się konkurencyjności obecnego systemu. Jeszcze w roku 2017 do przetargu stawały średnio niespełna 2,5 firmy. Obecnie wskaźnik ten wynosi już tylko 2,19 firmy. W efekcie system stał się, jak wskazuje resort przedsiębiorczości, klubem dla wybranych. Nowe prawo zamówień publicznych wprowadza zasadę efektywności, rozumianą jako uzyskanie jak najlepszego stosunku poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. Przepisy wprowadzają także procedurę uproszczoną poniżej tak zwanych progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach oraz konkursach, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
To potężna regulacja, owoc pracy ponad 3-letniej wspólnie realizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, poprzednie Ministerstwo Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych. To ponad 100 spotkań z ekspertami, z tymi, którzy zamawiają i z tymi, którzy do zamówień przystępują. Nowe prawo zamówień publicznych, zatem postawiliśmy sobie kilka celów. Po pierwsze, zwiększenie poziomu konkurencyjności. Po drugie, zwiększenie poziomu innowacyjności. Jak sprawić, aby administracja zamawiała produkty czy usługi, które dopiero wchodzą na rynek albo nawet takie, których jeszcze dzisiaj na rynku nie ma. Po trzecie wreszcie, jak sprawić, aby więcej podmiotów małych i średnich do tych postępowań przystępowało.
Projekt trafi teraz na posiedzenie Rady Ministrów. Resort Przedsiębiorczości zakłada, że przepisy zostaną przyjęte przez parlament jeszcze w tej kadencji. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W IPN-ie powstaje specjalny zespół, który zbada aparat i skalę terroru okupacyjnego na ziemiach polskich z czasów II wojny światowej, poinformował nasz dziennik. Celem zespołu będzie m.in. budowa cyfrowego repozytorium dokumentów dotyczącego konkretnych przypadków represji. Do tej pory IPN prowadził cząstkowe badania nad konkretnymi faktami zbrodni i represji. Pełnomocnikiem zespołu został dr Rafał Leśkiewicz. Nowa komórka, którą ma stworzyć, ma liczyć kilkadziesiąt osób, historyków i archiwistów. Zbudowane przez nich repozytorium ma stanowić bazę źródłową dla osób zajmujących się problematyką dotyczącą okupacji. Będzie ona tłumaczona na język rosyjski, niemiecki i angielski. Dostęp do niej ma mieć każdy obywatel. Historyk profesor Wojciech Polak podkreśla, że będzie to kolejny krok w kierunku ukazywania prawdy o II wojnie światowej.
Na świecie pojawiają się rozmaite bzdurne wypowiedzi, opinie, czy panują przekonania o rzekomym udziale Polaków w Holokauście, o tak zwanych polskich obozach koncentracyjnych i inne wypowiedzi skandaliczne. To świadczy o tym, że ta prawda nie dociera do wielu miejsc. Potrzebne są rozmaite badania historyczne, rozmaite przykłady ukazujące, w jak masowy sposób na przykład Polacy ratowali Żydów, czy walczyli z reżimem okupacyjnym, ukazujące, że w Polsce w praktyce nie było kolaboracji na jakąś dużą skalę, że Polacy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej przeciwko Niemcom i tak dalej. To wszystko trzeba światu pokazać i badania naukowe oparte o takie repozytorium na pewno to bardzo ułatwią.
Pierwsze efekty powstającego w IPN-ie zespołu mają być widoczne przed przypadającą w wrześniu 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. 639 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z burzami, jakie przeszły nad Polską. Od środy przez dwa dni Straż Pożarna przeprowadziła 1027 akcji, poinformował rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji odnotowano na Pomorzu. Tam strażacy wyjeżdżali 175 razy. Dużo działań było też w województwach lubelskim i kujawsko-pomorskim. Najczęściej strażacy podejmowali działania związane z przyborami wód. O szczegółach mówi starszy brygadier Paweł Frontczak.
Zdecydowana większość interwencji związana była przede wszystkim z wypompowywaniem wody z piwnic zalanych obiektów, a także ulic. Również strażacy musieli usunąć kilkaset drzew, które zostały powalone przez silny wiatr i tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Silna wichura spowodowała również zerwanie wielu linii energetycznych. Według danych podanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dzisiaj rano około 1200 odbiorców było pozbawionych dostaw energii w województwie podlaskim, głównie w okolicach Bielska Podlaskiego.
Najwięcej problemów ze wzrostem wód było na Lubelszczyźnie. Nawałnice największe szkody spowodowały w trzech miejscowościach: Wierzchowiska pierwsze, Wierzchowiska drugie i Pasieka. Na tym obszarze pracowało około 80 strażaków i 80 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś IMGW wydał kolejne ostrzeżenia przed burzami i gradem, m.in. dla ziemi świętokrzyskiej, dla Podkarpacia, Małopolski oraz dla Śląska. Po demonstracjach, do jakich doszło w Gruzji, przewodniczący tamtejszego parlamentu podał się do dymisji. Nocne protesty około 10 tysięcy osób w Tbilisi przerodziły się w starcie z policją. Rannych zostało ponad 200 osób. Połowa z nich przebywa w szpitalu. Do protestu doszło po tym, jak rosyjski deputowany Siergiej Gawriłow wystąpił w gruzińskim parlamencie z miejsca przewodniczącego Izby. Demonstranci próbowali wtargnąć do budynku. Chcieli też, by jego przewodniczący podał się do dymisji. Według nich przyzwolenie na wystąpienie Gawriłowa w ich parlamencie to wstyd dla rządu i kraju. Profesor Tadeusz Marczak, politolog, ocenił, że skala protestów w Gruzji jest zaskakująca.
W wydarzeniach na terenie Gruzji uderzającą rzeczą jest skala i gwałtowność tych protestów. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, ta skala jest niewspółmierna z incydentem, który ją spowodował. Mianowicie z tym, że przewodniczący delegacji rosyjskiej usiadł nie tam, gdzie należało, usiadł na miejscu przewodniczącego parlamentu gruzińskiego. Te nastroje społeczeństwa gruzińskiego kształtowane są pod wpływem zachowania się sił pogranicznych rosyjskich. Ustawicznie przesuwają tę granicę na niekorzyść Gruzji.
Po protestach prezydent Gruzji nazwał Rosję wrogiem i okupantem. Na Facebooku zasugerował, że za zamieszkami stoi rosyjska piąta kolumna. Do sytuacji w Gruzji odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów zaapelował, żeby Rosja nie mieszała się w wewnętrzne sprawy Gruzinów. To były wiadomości w Radiu Maryja. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro zachmurzenie na przeważającym obszarze małe lub umiarkowane. Tylko na wschodzie i południu okresami wzrastać będzie do dużego, aż do wystąpienia przelotnego deszczu i burz. W czasie burz na południowym wschodzie kraju możliwy grad. Temperatura od 18 stopni nad morzem do 26 miejscami w centrum, na południu i wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1010 hektopaskali.